Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku podcastu W Zdrowej Formie. Nazywam się Natalia Niezgoda i jestem autorką bloga i profilu na Instagramie W Zdrowej Formie. Dziś porozmawiamy sobie o okresie świątecznym w kontekście zdrowego stylu życia, a konkretnie o zdroworozsądkowym podejściu w tym specjalnym czasie do zdrowego stylu życia. Zapraszam! Na wstępie chcę zaznaczyć, że ja biorę pod uwagę, że wielu z Was, moich słuchaczy i obserwatorów, uwolniło się już od przywiązania do wagi, przymusu treningu i liczenia kalorii. Ma wyrobione zdroworozsądkowe podejście, w którym na pierwszym miejscu jest samopoczucie. Jednak bywa to chwiejne. Różne są momenty w życiu, nawet najsilniejsze przekonania i pewność siebie czasem może ulec zawahaniu. Obserwuje mnie pewnie też sporo osób, w których święta, imprezy czy ogólnie dni dalece odbiegające od sztywnego, zdrowego stylu życia wzbudzają w nich obawy. To jest odcinek dla Was, dla nas, dla wszystkich, ze wszystkich stron. Nie przepadam za mówieniem o odchudzaniu, o skupianiu się na sylwetce, ale wiem, że nadal bardzo wiele osób przejmuje się wyglądem, stan fizyczny bardzo odbija się na samopoczuciu, sama mam takie okresy. Dlatego tym podcastem chciałabym pomóc wyrobić sobie zdrowe podejście w tym wyjątkowym czasie. Zacznijmy może od kwestii aktywności fizycznej, do której zawsze tak bardzo zachęcam. Nadchodzą święta. Najpierw długie przygotowania. Niekiedy wygląda to tak, że od rana do wieczora siedzi się w kuchni, sprząta, przygotowuje, a potem? Potem błoga, laba, świętowanie. Najczęściej przy stole z najbliższymi. Nawet nie bardzo jest kiedy i jak wcisnąć trening. I dobrze. Chociaż zmotywowane osoby i te, które po prostu mają czas, i tak gdzieś tam sobie wcisną chociaż trochę ćwiczeń. Ale chwila. Powiedziałam i dobrze. Dlaczego? Zacznijmy od tego, że nasz organizm potrzebuje regeneracji. Regeneracja pomaga zwiększyć efektywność i pozwoli przystąpić do kolejnych aktywności fizycznych z lepszą energią i ze zregenerowanymi mięśniami. Co jeszcze? Oprócz zmęczenia fizycznego, które towarzyszy treningowi, istnieje jeszcze zmęczenie psychiczne. Czasem warto chwilę dać odpocząć głowie, może nawet dać sobie tak trochę zatęsknić za treningiem, żeby po świętach rozpocząć ćwiczenia właśnie z tą nową energią. Inna ważna sprawa. Bardzo ważna. Wiele osób boi się, że przez ten czas zmniejszonej aktywności fizycznej w święta, brak czasu na trening, ich starania treningowe pójdą na marne, że stracą mięśnie, wytrzymałość, siłę. Podobnie jak nie zbudowałeś tej masy mięśniowej, siły, wytrzymałości w jeden dzień, w kilka dni, ba, nawet w miesiąc, tak nie stracisz jej przez święta, czy nawet przez ten okres przygotowawczy, w te kilka dni, a nawet w tygodni. Więc nie katuj się ćwiczeniami w święta za wszelką cenę. Wyjdź na spacer z rodziną. I to nie jest jakieś tam sobie pocieszenie, tylko fakt. I to znajduje akurat swoje naukowe potwierdzenie. Niektóre badania wskazują, że rozpad białek mięśniowych obserwuje się już po 3 dniach. Straszne! Ale po 3 dniach od unieruchomienia. Czyli na przykład złamałaś nogę i trzymasz ją w gipsie. I nie wykonuje się żaden, nawet skromny ruch. Nie obciążasz tej nogi, mięśnie nie pracują. Więc to nie jest okres świąteczny, bo jednak ruszasz się. Krew dopływa do tych mięśni, one są odżywiane. Tam się w nich ciągle coś dzieje. Więc jak to wygląda podczas normalnego dnia, kiedy po prostu więcej siedzisz, jesz, nie ćwiczysz, ale twoje mięśnie nadal są w jakiś sposób aktywne? Czyli ile czasu trzeba nie ćwiczyć, aby zauważyć straty w sile mięśni? Badania wskazują, że około 3 tygodni. Podobnie wygląda to u sportowców zawodowych, jak i u osób trenujących amatorsko. Z tym, że tutaj nie skupiałabym się na sportowcach zawodowych, bo ich nie zadowala po prostu brak utraty siły. Oni stawiają na optymalizację wydajności. Skupmy się na amatorach, powiedzmy. Przytoczę tutaj takie bardzo ciekawe badanie, w którym co prawda 14 młodych mężczyzn tylko przyporządkowano do 2 grup. Obydwie grupy wykonywały to samo ćwiczenie w tej samej liczbie serii i powtórzeń. To było bodajże wyciskanie na ławeczce o wysokiej intensywności. Trening siłowy w każdym razie. Jedna grupa trenowała sobie tak przez 24 tygodnie bez przerwy. Z kolei druga grupa trenowała w systemie 6 tygodni trening, 3 tygodnie przerwy, 6 tygodni trening, 3 przerwy, 6 trening, czyli uzbierały się te 24 tygodnie. Dokonywano pomiarów mięśni, przykroju poprzecznego, maksymalnej siły mięśni. I co się okazało? Po pierwszych 6 tygodniach pomiary wyszły w obydwu grupach podobnie. Super! Czyli można wnioskować, że pomimo tak małej liczebności w grupie, to te grupy są względnie porównywalne. Co było potem, gdy pojawiły się różnice, czyli że jedna trenowała bez przerwy, a druga z tymi 3-tygodniowymi przerwami? Parametry te w grupie trenującej bez przerwy po 6 tygodniach rosły, ale już coraz mniej. A w grupie trenującej z przerwami po pierwszych 6 tygodniach treningu i 3 przerwy było podobnie. A po kolejnym takim obwodzie 6 tygodni trening, 3 przerwy, wzrost siły i przekroju mięśni był bardziej zauważalny. Co ostatecznie po tym pół roku, po tych 24 tygodniach, dało wyniki porównywalne w obydwu grupach. Czyli te osoby, które robiły sobie co 6 tygodni, 3 tygodnie przerwy, osiągnęły w kontekście siły i masy mięśniowej te same wyniki, co te osoby, które ćwiczyły bez przerwy przez pół roku. Ale dlaczego tak jest? Jak to tłumaczą badacze? Przyczyn może być wiele, nie są one jeszcze do końca wyjaśnione, ale jedną z nich może być fakt, że długotrwały trening może osłabiać syntezę białek mięśniowych, co tłumaczy osłabienie hipertrofii mięśni, czyli ich przerostu, w późniejszych tygodniach w porównaniu z pierwszymi tygodniami treningu. Co więcej, z przytoczonego badania wynika, że zwiększona stymulacja, czyli rozumiemy to poprzez zwiększoną intensywność, objętość, częstotliwość, powinna zapewnić odpowiedź anaboliczną, czyli zwiększać siłę i masę mięśni. Autorzy wskazują jednak, że po okresie nietrenowania, gdy z powrotem wracamy do ćwiczeń, tak jak w tym badaniu, to odpowiedź anaboliczna znów jakby staje się wrażliwa na bodźce po tej przerwie, co może być odpowiedzialne za, powiedzmy, zadowalające wyniki po przerwie w treningu. I teraz pytanie. Czy trenować w Wigilię? Jeśli masz ćwiczyć z zamiarem, bo boisz się, że stracisz mięśnie przez święta, to wydaje mi się, że to, co powiedziałam, to rozwiało wątpliwości. Tak się nie stanie. Ale jeśli masz ćwiczyć po to, żeby spalić kolację, to nie. To tak nie działa. Ustalmy jedno. Nie musisz ćwiczyć, żeby zasłużyć na jedzenie. Ćwiczenia nie są po to, żeby dawać nam przyzwolenie, żeby jeść. One są od tego, żebyś była sprawniejsza, silniejsza, zdrowsza, a nie szczuplejsza. Jeść musisz zawsze, choćby nie wiem co. Obojętne, czy ćwiczysz, nie musisz na to zasługiwać. Zasługujesz na jedzenie samym faktem, że żyjesz. Twój organizm tego potrzebuje, a wręcz wymaga odżywienia. Zadbaj o niego. Nie traktuj jak niewolnika, który musi zasługiwać na swoje racje żywnościowe. Ale jeśli masz taką ochotę, żeby sobie poćwiczyć, bo lubisz, bo nie masz nic lepszego do roboty akurat, proszę bardzo, jeśli tylko sprawia ci to przyjemność. I jeszcze kolejna kwestia, tym razem bardziej dotycząca żywienia. Jeśli się ważysz, czego nie polecam, ale jeśli już to robisz, to być może po świętach, czy ogólnie takich dniach, nazwijmy to obfitszego jedzenia, możesz zaobserwować czasem nawet kilka dodatkowych kilogramów na wadze. Od razu powiem, że wątpliwym jest, aby w 2-3 dni nabyć taką ilość tkanki tłuszczowej. Więc co to jest? Woda, moi drodzy. Woda. Przede wszystkim woda. A dlaczego właściwie ona tak lubi się przykleić do tego świątecznego jedzonka? Już tłumaczę. Jedząc więcej niż potrzebujemy, więcej glikogenu odłoży się w mięśniach czy w wątrobie. Przypomnę, glikogen to wielocukier zbudowany z reszt glukozy, który w mięśniach chociażby stanowi magazyn energii. To jest taki materiał zapasowy. Gdy mięśnie pracują, to czerpią z niego, żeby mieć jak wykonywać pracę. No i się wyczerpuje, wtedy sięgają do innych magazynów, na przykład do tkanki tłuszczowej. Oczywiście ilość miejsca na glikogen jest ograniczona i gdy bardzo mocno przekroczymy zapotrzebowanie energetyczne, to pewnie odłoży się coś z tego jedzenia w tkance tłuszczowej. Ale po 3 dniach, o ile w ogóle, to może być to znikoma wartość. Dobra, wracamy do glikogenu. Co ciekawe, określa się, że na cząsteczkę glikogenu w naszym organizmie przypadają 3 cząsteczki wody. Czyli najprościej mówiąc, im więcej glikogenu mamy, tym mamy też więcej wody. Czyli idąc dalej, im więcej zjemy, tym więcej tej wody się w nas zatrzyma. Okres świąt ma to do siebie, że jemy dużo, ruszamy się mało. więc mięśnie nie pracują tak intensywnie, aby wykorzystywać ten glikogen na bieżąco. Stąd takie zatrzymanie go razem z wodą. Ale spokojnie, po świętach jemy z powrotem tyle, co normalnie, wraca nasza normalna aktywność, więc ta woda, mówiąc kolokwialnie, też ucieknie razem z tym glikogenem, który spożytkujemy na pracę mięśni. A co jeszcze tak zatrzymuje wodę w naszym organizmie? W okresie obfitszego jedzenia, jak już tak nazwaliśmy to, zwykle spożywamy też więcej pokarmów słonych, siłą rzeczy. Ogólnie jemy więcej, więc też więcej soli zjemy. Przyjmujemy zatem więcej sodu, czyli pierwiastka kluczowego dla gospodarki wodno-elektrolitowej w naszym organizmie. W naszym ciele musi być równowaga, równowaga stężeń też. Jony, elektrolita, a przede wszystkim sód jest kluczowy dla utrzymania tej równowagi. Gdy jest w naszym organizmie więcej sodu, wtedy, aby zapewnić tą równowagę wodno-elektrolitową, potrzeba więcej wody. Dlatego częściej chce nam się pić, więcej płynów dostarczamy, mniej wydalamy, czyli trzymamy je w sobie, żeby te stężenia się zgadzały i wszystko po prostu było dobrze. No i tutaj taka sama sytuacja. Po świętach wracamy do normalnego jedzenia, poziom sodu spada, już nie potrzeba aż tak wyrównywać tych stężeń, więc nie potrzebujemy aż tyle wody i ją wydalimy. To wszystko jest chwilowe i naturalne. To jest swoją drogą fantastyczne, jak nasze ciało pracuje, żebyśmy mogli się cieszyć, świętować. Czasem też tym świętowaniem naginać możliwości naszego ciała, bo ono pracuje, żeby nas utrzymać przy zdrowiu i abyśmy mogli sobie wesoło spędzać czas. Serio, doceńmy to w tym okresie. Jedzenie po to towarzyszy świętom, imprezą, uroczystością, po to dołączamy jakieś czekoladki jako dodatek do prezentu, dajemy tort na urodziny, zbieramy się z rodziną przy stole, jemy romantyczne kolacje. Po to sprawia przyjemność. Ma między innymi wartość kulturową, społeczną, emocjonalną. Zdrowe podejście, traktowanie jedzenia jako towarzysza i doproszonego, lubianego towarzysza naprawdę może uświetnić wydarzenia, o ile nie wysuwa się ono na pierwszy plan, a tym bardziej, kiedy na pierwszym planie nie występuje z obawą i kalkulatorem w głowie. Jeśli takie obfite dni nie są cały czas, a właśnie od święta, to nasz organizm sobie doskonale z tym poradzi. On jest naszym sprzymierzeńcem, on naprawdę chce, żebyśmy czerpali przyjemność z tego wszystkiego. On to wszystko ogarnie. Tylko wyłączmy ten kalkulator kalorii. Nie róbmy miejsca kulturze diet przy wigilijnym stole, bo ona nas nigdzie nie ugaszcza. To koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że wyjaśniłam jasno, dlaczego warto cieszyć się beztrosko świętami i nie dać zastraszyć się tabelą kalorycznym, różnorakim grafikom porównującym zawartość energii w potrawach świątecznych, że wyjaśniłam, dlaczego nic się nie stanie, jak opuścisz trening. Ba, nawet o nim zapomnisz na jakiś niedługi przecież czas. Także żegnam się z Wami i do usłyszenia.